Drodzy bracia i siostry, dochodzimy do trzeciego wykładu wypaczenia doktryny łaski. Jak wiemy, nasze zbawienie jest dziełem łaski, a nie naszych zasług, nie naszych uczynków. Kiedyś pewna osoba mnie bardzo rozbawiła, bo powiedziała mi coś takiego. Bracie Szymonie, ty zasłużyłeś na wielką łaskę Bożą. Nie ma czegoś takiego, to jest dar. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 8 i 9 werset, wykazuje nam bardzo wyraźnie, że nasze zbawienie jest zakorzenione w Bogu i w Jego łasce. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 8 i 9 werset. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Czyli to jest dziełem łaski, nie dzięki temu, że jak kiedyś jeden pastor określił, Pan Bóg jest dobry i ja jestem dobry, więc pasujemy do siebie. Nic z tych rzeczy. To Bóg zbawia grzeszników z czystej swojej dobroci. Kiedyś jedna osoba mi powiedziała, Bóg mnie wybrał, bo zobaczył we mnie coś dobrego. Nieprawda. Bóg wybrał ciebie, bo jest dobry On, a nie ty. On musiał ciebie zmienić z łaski. Do pojednania z Bogiem konieczne są ze strony człowieka pewne zachowania, to znaczy pokuta, czyli upamiętanie, skrucha, żal za grzechy i wiara. W Ewangelii Marka mamy takie wezwanie do pokuty i do wiary. Pierwszy rozdział, 14 i 15 werset. Marka, pierwszy rozdział, 14 i 15 werset. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Inne przekłady mówią, nawracajcie się, okażcie skruchę, pokutujcie, ale wiemy, o co chodzi. Chodzi o zmianę myślenia i postępowania w życiu człowieka. Owocem dzieła łaski Bożej w życiu chrześcijanina jest zdecydowanie zerwanie ze starym życiem, z grzechem i prowadzenie pobożnego, czystego życia. Łaska nie jest dana po to, by dalej trwać w grzechu. List do Tytusa, 2 rozdział, 11 do 14 wersetu bardzo przejrzyście pokazuje tę sprawę. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Jak więc widzimy, kiedy się nawracamy, mamy się wyrzec złych rzeczy i rozpocząć czynienie dobrych rzeczy. I szczególną motywacją jest też oczekiwanie przyjścia Pana Jezusa jako Boga i Zbawiciela naszego, ponieważ chcemy być przygotowani i prowadzić życie godne tych, którzy mają być przyjęci do Jego Królestwa. Ta gorliwość prawdziwego dziecka Bożego nie jest jakaś krótkotrwała. Oddanie Bogu to jest zadanie na całe życie, wytrwałość aż do końca. Apostoł Paweł, zanim jeszcze dotarł do mety, powiedział w liście do Filipian, 3 rozdział, werset 12, zobaczmy. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Czyli prawdziwa łaska prowadzi do tego, że jesteśmy wytrwali, jesteśmy bogobojni, prowadzimy czyste życie. Istnieją dwie główne formy wypaczania doktryny łaski Bożej. Jedna to tania łaska, a druga to legalizm. Zacznijmy od taniej łaski. Tania łaska to głoszenie odpuszczenia grzechów bez potrzeby pokuty, zmiany myślenia i postępowania. Wystarczy podczas spotkania ewangelizacyjnego tylko podnieść rękę lub powtórzyć po kimś modlitwę grzesznika, nawet jeśli w sercu nie zachodzi żadna zmiana. To jest właśnie tania łaska. Tania łaska to pogląd, że poddanie się Chrystusowi jako Panu oraz uświęcenie i wytrwanie w wierze rodzącej dobre owoce są tylko opcją. Mogą być, ale nie muszą być. Również bez nich chrześcijanin, który uważa, że kiedyś narodził się na nowo, osiągnie ostateczne zbawienie. Nawet jeśli nie jest posłuszny Panu Jezusowi, ani nie wydaje żadnego owocu. Tania łaska zakłada, że ktoś, kto kiedyś według własnej oceny się nawrócił, może umrzeć jako zatwardziały grzesznik, a mimo to będzie zbawiony. I takie rzeczy są głoszone. Szereg lat temu do zboru w Inowrocławiu ewangeliczny chrześcijan przyjechał z północy pewien kaznodzieja i powiedział: możesz umrzeć jak pijak w rowie, a i tak będziesz zbawiony, jeśli się kiedyś nawróciłeś. Także to są realne takie nauki. Rzeczywiście są głoszone. Takie łatwe chrześcijaństwo wyznaje, że można żyć jak świat. Pewien kaznodzieja nawet w Stanach powiedział: możesz żyć nawet jak diabeł, ale jeśli się kiedyś nawróciłeś, to i tak będziesz zbawiony. Tacy ludzie głoszą, że można się niczym nie różnić od bezbożnych i grzesznych ludzi, a mimo to cieszyć się łaską Bożą. Tania łaska głosi poczucie duchowego bezpieczeństwa nawet w ciężkim grzechu. Prawdziwa nauka o łasce wskazuje, że bezpieczni jesteśmy, owszem, ale w Chrystusie, mając z Nim społeczność, mając społeczność z Bogiem, która nas zmienia, bo każdy, kto zbliżył się do Boga przez Chrystusa, nie jest już taki sam, jaki był kiedyś, prawda? Kto naprawdę z Nim nawiązał więź, bo to jest uświęcająca więź z Bogiem. I teraz przykłady z życia. I tu cytat z listu. Słuchajmy listu, który napisał pewien zatroskany chrześcijanin. Moja żona, z którą żyłem 28 lat, porzuciła mnie dla człowieka, z którym miała potajemny romans od ponad 20 lat, bo teraz przekonali się, że są bezpieczni na wieki. Wiem o tym, bo nagrywałem ich rozmowy telefoniczne. Ona mu powiedziała: pomyśl tylko, mogliśmy być razem już od 20 lat, gdybyśmy wiedzieli to, co wiemy teraz. On zapytał: co takiego? Ona odrzekła: wieczne bezpieczeństwo. On na to: o tak, masz rację. I dalej ten mąż pisze tak: rozwód jest niszczący dla mnie i dla moich dzieci. Moja była żona i jej nowy mąż mówią ludziom, że byli sobie przeznaczeni, także zawsze mieli być razem. Utworzyli nawet misję opartą na tych herezjach. Przecież jest wiele wersetów, które w Biblii mówią, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je pełnił aż do końca. Takie wersety zapewniające o bezpieczeństwie w Chrystusie, o Bożej opiece. Przewrotni ludzie potrafią to wypaczyć i znaleźć w tym usprawiedliwienie dla swojego grzechu. Także Słowo Boże mówi o bezpieczeństwie, ale w duchu posłuszeństwa i chodzeniu za Panem. Zobaczmy do Ewangelii Jana, 10 rozdział, 27 i 28 werset. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Czyli jest to bezpieczeństwo, ale te owce słuchają głosu Pana Jezusa i idą za Nim. Czyli to nie jest tak, że po prostu mogą robić cokolwiek chcą i są bezpieczne. To by było furtką dla ludzi o usposobieniu kozłów, tak? Dla takich kozłów, które są nieposłuszne Bogu i niedobre, a jednocześnie może tak sobie wykalkulowały, że warto być zbawionym, no bo do piekła się nie opłaci pójść. Więc widzimy, że Słowo Boże tu mówi o bezpieczeństwie dla posłusznych. Łaski Bożej nie wolno obracać w rozpustę. List Judy ostrzega przed czymś takim. 4 werset. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Wolność chrześcijańska nie uprawnia do folgowania ciał. List do Galacjan, 5 rozdział, werset 13 otwórzmy. Galacjan 5:13. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciał, ale służcie jedni drugim w miłości. Wolność chrześcijańska nie daje prawa do tego, żeby żyć w sposób zupełnie jakiś anarchistyczny czy bezbożny. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, werset 16 też podobną myśl głosi. Pierwszy list Piotra 2:16. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wolność w Chrystusie nie może być parawanem dla zła. W latach 80. pewien znany zbór został pozwany do sądu w związku z duszpasterską poradą, która kosztowała życie 24-letniego samobójcę. Pastor tego zboru nauczał, co przedstawiono w sądzie, w zapisie nagrania. Powiedział coś takiego w swoim kazaniu. Samobójstwo jest jednym ze sposobów, który Pan zabiera do domu nieposłusznego wierzącego. Samobójstwo oznacza dla wierzącego coś takiego. Pan mu mówi: w porządku, wracaj do domu, nie mogę się już więcej posługiwać Tobą na ziemi. Jeżeli nie zamierzasz zająć się tymi sprawami w Twoim życiu, to wracaj do domu. Szok? Młody człowiek załamany. Radził się zresztą pastora na studium biblijnym, bo nie ujawnił, ale miał zamiar popełnienia samobójstwa i pastor dał mu zielone światło, bo powiedział, jeżeli się człowiek kiedyś nawrócił, a popełni samobójstwo, to i tak będzie zbawiony. I sąd uznał, że dano zielone światło temu młodemu człowiekowi i rodzice mieli pretensje do tego kościoła, że po prostu taką naukę miał. Lepiej jakby w ogóle milczeli, niż jakby to głosili, bo dawali jakby na to przyzwolenie. Także dlaczego to było złe, co zrobili? Było to niezgodne chociażby z pierwszym listem świętego Jana, 3, werset 15, który nie wypowiada się przychylnie o zabójcach, a przecież samobójca to też zabójca, tylko samego siebie. Pierwszy list świętego Jana, 3:15. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. I drodzy, jak odróżnić łaskę drogą od łaski taniej? Pomaga nam w tym list do Rzymian, 6, od 1 do 4 wersetu, bo on tłumaczy, jak tutaj łaska działa. Rzymian, 6, od 1 do 4. Cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Nie mamy grzeszyć, żeby łaska obfitsza była. Pewien biskup katolicki, kiedyś byłem na konferencji prasowej w sprawie jego książki, napisał w swojej książce, że nasze grzechy są korzystne dla Boga, bo przynajmniej może nam więcej miłosierdzia okazać. Ale dziwny to i przewrotny pogląd. Także nie wiem, czy temat łaski taniej jest zrozumiały, że to jest po prostu wypaczenie łaski, traktowanie jej jako usprawiedliwienie grzechu. Biblia owszem mówi w wielu miejscach, że nikt i nic nie odłączy nas od miłości Bożej, że jesteśmy bezpieczni, ale zawiera też wiele napomnień, które na tej dobrej drodze mają nas zatrzymać i ludzie bezbożni, którzy nie chcą być posłuszni Bogu, nie mogą się trzymać tych obietnic o bezpieczeństwie w Chrystusie, bo one są dla wiernych, dla posłusznych. I Bóg zresztą zachowuje własne tych wszystkich, którzy Mu zaufali naprawdę. Druga skrajność to legalizm. W sensie prawnym, świeckim, legalizm jest zaletą. Rzetelne trzymanie się prawa przez legalistycznych sędziów, prawników, policjantów to jest zaleta. Ale w kontekście chrześcijańskim legalizm oznacza herezję. Jest to pogląd, że wielbienie Boga właściwie sprowadza się do przestrzegania różnych reguł, często pozabiblijnych, wymyślonych przez ludzi. Często zaniedbuje się przy tym ważniejsze sprawy i nie postępuje w sposób zgodny z miłością Chrystusową i miłością braterską. Ocenia się czyjąś duchową wartość czy przydatność po tym, czy dana osoba przestrzega określonych reguł. Pan Jezus dużo miał do zarzucenia ówczesnym legalistom, faryzeuszom i uczonym w piśmie, na przykład w Ewangelii Mateusza, 23 rozdziale, w wersecie 4, powiedział: bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. I tak nieraz jest. W niektórych zborach, gdzie panuje legalizm, osoby, które są z rodziny, albo coś dużo wniosły wkład finansowy, albo jakiś w postaci pracy, są traktowane ulgowo, a członkowie nie mający zbyt wielkich wpływów, ich się surowo traktuje i wymaga się od nich przestrzegania tych reguł w bezwzględny sposób. To pokazuje, jak niekonsekwentny jest ten legalizm. Ewangelii Mateusza, 23 rozdział, werset 23 czytamy. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, czyli inaczej w prawie. Sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. I tutaj grozi niebezpieczeństwo ślepoty duchowej i potępiania ludzi niewinnych, kiedy zwłaszcza tworzy się różne przepisy. Na przykład w 15 rozdziale Ewangelii Mateusza na pewno znajdujemy znany opis, kiedy uczniowie Pana Jezusa jedli posiłek, nie umywając wcześniej rąk. A tu nie chodziło o zwykłe higieniczne mycie rąk, ale o rytualne, które Żydzi stosowali, kilkakrotnie umywali ręce do łokci. I uczniowie tego nie robili i zarzucono im, dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych. Ale Pan Jezus na to powiedział, a dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? I podał konkretny przykład. W 12 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy, jak to zwykłe zrywanie ziaren i kłosów i spożywanie tych ziaren zostało uznane za pracę rolną według ówczesnych uczonych w piśmie i faryzeuszów. 12 rozdział Mateusza od 1 do 8. A Pan Jezus powiedział w wersecie 7, i gdybyście byli zrozumieli, co to jest miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. I to jest tragedią tego legalizmu, że potępia się niewinnych ludzi, bo nie dostosowują się do regułek wymyślonych przez ludzi. Podam przykłady z życia. Pewien kościół zabrania swym członkom posiadania telewizorów. Ja nie jestem zwolennikiem telewizji, ja też nie mam, z żoną nie mamy, ale nie jesteśmy za tym, żeby komukolwiek zabraniać. I co ciekawe, ten kościół jednocześnie pozwala członkom swego wyznania korzystać z internetu. Widzimy, jaki absurd jest legalizmu, a przecież zło jest w internecie o wiele łatwiej dostępne niż w telewizji. I taki właśnie bywa legalizm, pozornie sprawiedliwy, ale niekonsekwentny i nie zmieniający serca człowieka. Osobiście jestem zwolennikiem nakrywania głowy do modlitwy przez niewiasty. Mam takie przekonanie, że to jest nauka biblijna, ale uważam, że to nie jest wszystko, co mówi Biblia o tym, jaka ma być chrześcijanka. I samo to nie jest czynnikiem rozstrzygającym w ocenie postawy chrześcijanki. W moim macierzystym zborze w Toruniu pojawił się na pewnym nabożeństwie brat, taki legalista. Powiedział tak do pewnej siostry, która jako jedyna miała nakrycie głowy na nabożeństwie. Byłaś jedyną chrześcijanką w tym zgromadzeniu. Miał rację?
Nie.
Dlaczego? Bo na bycie dobrą chrześcijanką składa się znacznie więcej czynników. Usposobienie siostry w Chrystusie jest nawet ważniejsze od jej nakrycia głowy. Zobaczmy do pierwszego listu Piotra, 3 rozdział 3 i 4 werset. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Co za pożytek, gdyby siostra nakrywała głowę, a w ogóle nie szanowała swego męża i nie okazywała żadnej uległości, żadnego poddania się. To symbol byłby obalony przez rzeczywistość, przez faktyczne życie. Proszę.
Czy mógłby brat to odczytać, co apostoł Paweł mówi odnośnie nakrywania głowy?
No mogę, tak. Mogę przeczytać, bo rzeczywiście Słowo Boże mówi w pierwszym liście do Koryntian o tym, 11 rozdział. Od 3 wersetu. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańby głowę swoją. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańby głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się te strzyże. Jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej, lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny, albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. I zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety, albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia głowy modlić się do Boga. Czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę, gdyż włosy są jej dane jako okrycie. A jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi, ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże. Nie będziemy w szczegółach wchodzić w to zagadnienie, ponieważ to wykracza poza ramy. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Że ten brat, który odwiedził nas zbór, podszedł legalistycznie do tej sprawy. To znaczy, to jest przykazanie w Nowym Testamencie, ale on pominął wszelkie inne dobre strony tych chrześcijanek i uznał, że jedyną rzeczą, po której można poznać wartość chrześcijanki, jest to nakrywanie głowy. I to był jego legalizm. Idźmy dalej. Są zbory, które nie dopuszczają do chrztu mężczyzn i kobiety noszących obrączki. Uznaje się to za klejnoty, a ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne. Znam taki przypadek, że też nie wolno nosić krawatu, bo krawat to strzałka do piekła. No i to jest też legalizm. Dalej, są zbory, które nie dopuszczają do chrztu i członkostwa osób żyjących w drugim związku małżeńskim, których właśnie Ewangelia już zastała w takim związku. Wiele lat minęło, a w tych zborach nakazują takim rozwieść się z tym drugim małżonkiem i wrócić do pierwszego, gdzie nieraz to już jest po prostu niewykonalne. Gdy jednak zastajemy na przykład w ewangelizacji cudzołożników, którzy porzucili swe rodziny i żyją bez ślubu, to należy ich wzywać do tego, żeby wrócili do swoich współmałżonków. Bo to jest jeszcze sprawa świeża, tak? Gdzie jeszcze dadzą dowód nawrócenia, jeśli będą pokutować z tego grzechu i wrócą do współmałżonków. Dlatego niestety są tacy starsi czy pastorzy, którzy są gotowi rozbijać te rodziny, które Ewangelia została już w takim, a nie innym stanie. Dlatego tania łaska i legalizm to dwie skrajności, których musimy zdecydowanie się wystrzegać. Tania łaska rozszerza ciasną bramę, którą jedynie można wejść do życia wiecznego. Biblia mówi o ciasnej bramie. I ja znam taki przypadek. Kiedyś gościł u mnie jeden brat z mojego dawnego zboru i mieliśmy rozmowę z byłą hinduistką, z sekty hinduistycznej. I on powiedział jej, nasze uczynki po nawróceniu nie mają już żadnego znaczenia. Na co ona to tak skomentowała. Wygodna taka religia. Także po tym czasie ten brat wrócił do nałogu alkoholowego, do przestępstwa i trafił do więzienia. Mimo, że kiedyś był jednym z liderów grupy domowej. Więc widzimy, że tania łaska może przynieść niszczące skutki. No i mieszkał z daleka od swojej rodziny. Z kolei legalizm zawęża ciasną bramę. Powoduje, że stawia się surowsze wymagania, stawia się wyższą poprzeczkę niż Słowo Boże stawia. Dlatego nie bądźmy ani bardziej, ani mniej radykalni niż sama Ewangelia. Bądźmy tacy jak Słowo Boże. Nie wybiegajmy poza nie. Trzymajmy się wiernie Słowa Bożego. I tu zobaczmy, jaka jest zasada z pierwszego listu do Koryntian, 4 rozdział. 1 Koryntian 4:6. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. I tak to powinno wyglądać, żebyśmy zachowali taką biblijną równowagę. Dlatego podsumowując te wszystkie trzy wykłady, chciałbym powiedzieć, że faktycznie żyjemy w czasach, w których dobro i pomyślność Kościoła są poważnie zagrożone. Nie jest to nic nowego, bo już za czasów Starego Przymierza pojawiali się fałszywi prorocy. Prorok Jeremiasz zmagał się z fałszywymi prorokami, Ezechiel. Pan Jezus zmagał się z fałszywymi nauczycielami w Izraelu. Ostrzegał przed fałszywymi prorokami, którzy przybierają tylko postać owiec, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Ostrzegał przed wielkim zwiedzeniem czasów ostatecznych. Apostołowie musieli stawić czoła zwodzicielom za swoich dni. Mówili, że ich nauka będzie się szerzyła jak gangrena. Ostrzegali przed teraźniejszymi i przyszłymi zwiedzeniami, że w czasach ostatecznych odstąpią niektórzy od wiary, że nastąpi wielkie odstępstwo. Z drugiej strony mamy obecnie do czynienia z sytuacją wyjątkową. Bądźmy tego świadomi. A to głównie przez internet. W internecie znajdujemy masę fałszywego nauczania. Jest dużo dobrego, można wybrać coś dobrego, ale internet stał się jednym z głównych narzędzi rozsiewania szkodliwych nauk. W wielu zborach problemy z zakażeniem się członków błędną doktryną płyną właśnie z internetu. Pewien pastor się żalił, że 2/3 członków jego zboru słucha popularnego kanału, który głosi wątpliwe nauki. Jako chrześcijanie wzywani jesteśmy do tego, żeby porównywać wszelkie nauki z Pismem Świętym jak Berejczycy, Dzieje Apostolskie 17, rozdział 10 do 11 wersetu, badać nauki i trendy, a zachowywać jedynie dobre treści. Wszystkiego doświadczajcie, a co dobre zachowujcie, tak? Ale od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział 21 i 22 werset. Mamy unikać też naiwności. Księga Przypowieści mówi, że prostak wierzy każdemu słowu, lecz roztropny zważa na swoje kroki. 14 rozdział, werset 15. Mamy badać duchy. Pierwszy list świętego Jana, 4 rozdział, werset 1. Bo wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Także zbadaliśmy 3 główne zagrożenia. Błędne rozumienie sprawy charyzmatów, niewłaściwe podejście do prawa i do Izraela oraz wypaczenia doktryny łaski. Przekonaliśmy się, że niebezpieczne są skrajności w zakresie tych poglądów i najzdrowsze jest poddanie się autorytetowi Słowa Bożego. Pamiętajmy na koniec może o takiej jednej bardzo dobrej radzie apostoła Pawła lub innego pisarza, bo nie wiadomo do końca kto napisał, z listu do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 8 i 9. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Dobrze jest umacniać serce łaską. Nie musimy znać wszystkich obcych, przeróżnych nauk. Kiedyś znałem pastora, który postawił sobie za cel, żeby poznać wszystkie możliwe herezje. Wiecie, jak skończył? Stał się szamanem. Stał się szamanem. Poszedł w pogaństwo. Więc nie lekceważmy takich zagrożeń. Ja nie mówię, że on jeszcze nie będzie pokutował, nie wróci, ale po prostu nie lekceważmy tych zagrożeń. Nie musimy poznać wszystkich nauk obcych, różnych. Trzymajmy się Słowa Bożego, to najzdrowszy pokarm. Jeżeli już czytać coś, słuchać, to rzeczy dobre, polecane przez innych. Unikajmy też takich samozwańczych nauczycieli, którzy utworzyli po jednym zborze w całej Polsce, nie mają łączności z innymi i przemawiają jak dyktatorzy. Kto się z nimi nie zgadza, ten niech się wynosi. Lepiej unikajmy takich, którzy prześcigają w radykalizmie, w oryginalności. Słuchajmy zdrowej nauki Słowa Bożego. I módlmy się, żeby Bóg nas zachował w łasce do końca. Amen.